tu. To jsem tylko bohomaz také. On to tu powinien być. Jest. O tym portrecie mówiłem.
No i tak to wygląda. Mój ulubiony portret. Jorka. Jest dosyć podobny, pomimo tego, że kontonacja jest zielona. Jego twarz w odcieniach zieleni, na takim tle różowym, w takie paski. Usta w podkówkę i te takie wyraziste bardzo zmarszczki. I zmarszczone czoło też, to taki grymas niefajny. I te różowe paski. Skojarzenia jakby z kosmitą, nie? Zielony ludek. Jego bezdomni bardzo nie lubili. On był kimś takim innym nawet wśród innych.
Brata Alberta Kochaja poznałam na rekolekcjach dla artystów. Wtedy po raz pierwszy zobaczyłam portrety jego podopiecznych. W wyżłobionych życiem brzydkich twarzach kryło się jakieś tajemnicze piękno. W domu Albertynów na krakowskim Kazimierzu jest tych portretów kilkadziesiąt.
Tu Olek jeszcze wisiał, ale nie wisi, nie wiem dlaczego. Tu był. Gdzieś musieli go dać indziej. Kilka obrazów Olka mam w domu. Dwa albo trzy powinny wisieć tutaj na Krakowskiej, z tym, że z twórczością brata Alberta Świętego było podobnie jak z moją, że bracia jakoś tak nieprzesadnie ją szanują, także no, mogły się przemieścić bez mojej wiedzy, stąd ta trudność w znalezieniu. Wewnętrzną inspiracją na pewno jest dla mnie brat Albert, ale nie mam takiej potrzeby, żeby powtarzać tę historię. Nie odetnę sobie nogi. Nie było powstania, do którego mógłbym się zaciągnąć. Nie studiowałem na Akademii Sztuk Pięknych, bo już wstąpiłem do Albertynów. Można było powiedzieć, że w 19 roku życia zrobiłem coś, co on zrobił w 42 czy 3. Nie muszę porzucać malarstwa, jeżeli mam taką możliwość, żeby to malarstwo też wpisać w służbę ubogim. To pomyślałem, że to jest większe dobro niż jakieś naśladownictwo brata Alberta w tym porzuceniu. Ale jest dla mnie inspiracją do tej pory. Bardzo żywo reaguje na jego historię. Jest mi bliska po prostu.
Jego pierwsze imię to Piotr. Po grecku i aramejsku oznacza skałę, kamień, kogoś twardego. Brat Albert taki właśnie jest. Rosły mężczyzna z rudą brodą. Przypomina bardziej boksera lub marynarza niż zakonnika. Tylko delikatne dłonie zdradzają jakąś jego kruchość.
Trzeba się minąć. Może się uda.
Jedziemy wąskimi serpentynami. Blisko nas wyrastają kilkunastometrowe skały. Są na wyciągnięcie ręki. Prastare, ciche, jakby człowiek wobec nich był tu zaledwie na chwilę.
Weekendowo, może nie przy samym naszym domu, jest bardzo dużo ludzi, natomiast tak w tygodniu jest spokojnie. Natomiast od ludzi mi się źle kojarzy, w sensie tak jakby takie miejsce. Zresztą tak chyba było, że kiedyś była taka kultura traktowania ludzi też chorych, żeby ich trochę tak odseperować od miast, od widoku też ludzi. Być może też ta nasza lokalizacja się w to wpisywała. No choć sam dom jest sprzed wojny, także on dopiero po przemianach ustrojowych zaczął pełnić funkcję domu pomocy społecznej. No i dom też jest ładny, wpisany w dwie skały wapienne. I też przez to taki nietypowy. Nie ma takiego jednego poziomu zero, z którego się startuje, tylko te dwa budynki są z różnych poziomów.
Z wykształcenia jest psychologiem, z pasji malarzem, a na co dzień pracuje jako psychoterapeuta. Co wtorek jeździ do domu opieki społecznej w Ojcowskim Parku Narodowym. Mieszka tu 80 mężczyzn z niepełnosprawnością intelektualną. Kiedyś żył wśród nich.
Dzień dobry.
Dzień dobry pani.
Dzień dobry, kochanie.
Jakie mam?
Rad u ciebie.
Dzień dobry pani. On wszystkie... Tak. Jego...
Lubi mnie pani?
To znaczy wszystkie...
Ale jego wszystkie są kochanie.
Przyjeżdżałam.
Pani będzie nagrania robiła?
Tak. Pan idzie na mszę?
Ja zawsze chodzę na mszę, co dzień i w niedzielę.
Im wyżej, tym lepsi panowie, o tak to działa, nie? Na tych niższych piętrach są panowie, którzy mają problem z poruszaniem, albo nie mogą się po prostu poruszać na wózkach, albo leżących też jest kilku panów. To chodźmy jeszcze troszkę wyżej. Na ścianach są namalowane kwiaty i na pierwszym piętrze są irysy, tam są nasturcje. Kończy się to wszystko magnoliami, taka zielona ściana, gdzie te magnolie wyraziście są. To ogromny budynek. Ta klatka schodowa jest jakimś fragmentem. Jest niebo na jednym piętrze. Na jednym takim ciemnym korytarzu zrobiłem okna, w którym jest widok tej pięknej okolicy, czyli dwa zamki, bo jeden zamek jest w Ojcowie, drugi w Pieskowej Skale. No i w to są wpisane portrety. Nie?
Brat to wszystko sam malował?
Tak, ponad 100 portretów zrobiłem tutaj. Starałem się, żeby te portrety były porządne, takie właśnie realistyczne. Maluję olejno i właściwie prawie wszystkie obrazy tutaj są namalowane na deskach.
Dzień dobry. Ze ścian patrzą na mnie dawni i obecni mieszkańcy domu. Jednak żaden obraz nie krzyczy kolorami tak jak portret Olka. Ten, który widziałam w krakowskim domu Albertynów.
Pokój do rozmów. Jest tylko miejsce do siedzenia, jakieś biurko, jak trzeba notatki zrobić, dwa obrazy. Przytulniej bardziej.
W tym jednym szczególnym pokoju nie wiszą na ścianach portrety, ale abstrakcje. Są jak spojrzenia w głąb człowieka.
Ja bym chciał odejść stąd, ale...
Proszę?
Ja bym chciał odejść stąd, ale nie będzie się uda.
Tak? No. A co to znaczy, że chciałbyś odejść stąd?
Nie. Do innego ośrodka.
Trochę by się chciało być, nie? Tęskni się, jak kogoś no. brakuje.
No.
A z drugiej strony by się chciało mieć inne życie, nie?
No.
I wtedy jest takie, to ja odchodzę stąd, nie? To trudno wytrzymać. Że jest jedno i drugie.
A z takim schorzeniem jak ja to można żyć na wolności, czy nie?
A jak myślisz?
Nie wiem.
Mógłbyś żyć sobie tak samemu, czy nie?
Nie. Z kimś tak, ale nie samemu.
A z kim?
Nie wiem.
A co by było za trudno?
Papiery załatwiać takie różne.
Planować wszystko, nie? Zakupy sobie robić, nie?
No. Nawet rachunki opłacać.
Nie wiadomo jak, nie?
No. A jakby tego chyba u mnie było z bratem, to bym dostawał fajki na budynku.
Dostawałbyś. Ale to nie tylko za mną było źle, nie? Przecież... przeklinałeś na tych ludzi, co ci dają fajki, no to by było trochę dziwne, jakby oni ci jeszcze mieli dalej fajki dawać.
No.
Pani Justyna powiedziała, że takich przekleństw jeszcze nie słyszała, jak na mnie przeklinałeś.
A głupota to było.
Tak?
To ja mam tu życie, żeby było normalnie.
To nie jest nienormalnie, nie? To rzadko się zdarzają. Generalnie to nam idzie dobrze chyba, nie?
Nie mam pieniędzy.
Bo nie masz, nie?
No.
Chciałbyś być gdzieś indziej, no a nie możesz, nie? No to, no to przecież to się nie rozwiąże jakoś, nie? No to przeżycia będą, złość czasem będzie.
Ale wybucham szybko. Czemu?
Ale nie często, nie?
No, do czasu tylko.
Tak, generalnie ci idzie dobrze, nie?
No.
Żeby się chciało mieć normalne życie, a nie można?
No.
I się trzeba zezłościć na kogoś, żeby to znieść, nie?
No. Ale to nie moja wina, że jestem do pejś. Tylko rodziców.
A to musi być czyjaś wina?
Nie. Całe życie, jak nie dam dziecka, to DPS i tak moje życie przebiegnie.
Wzruszyłeś się, nie? Jak się spojrzy do góry, to jest coś przytłaczającego w tym. Nie są kruchliwe wszędzie, są jakieś momenty, w których się kruszą. Nie? To jest ciekawe, dlaczego akurat tam. Gdzieś jest więcej nadbudowane, to znaczy, że jakoś ta część została oszczędzona przez te siły, które kształtują tę skałę, a gdzieś jest jakaś taka wyrwa, nie ma w tym logiki. Tylko tworzy się to przez jakieś realne starcie się różnych sił. Ale że to też no, ma jakieś takie piękno. To góruje nad tym poukładaniem takim. To mi się trochę kojarzy z tym tworzeniem bliskości. Że to jest takie szorstkie trochę, jak się człowiek zbliży. I kruchliwe czasem.
Jak dotknie.
No. Ale skała sobie jest. Jako całość. Nawet jak fragmenty odlatują. Każdy człowiek chciałby mieć bliskość. Tylko tak jak każdy lubi popatrzeć na skałę, tak z pewnego oddalenia, a jeszcze najlepiej jak ona jest ładnie oświetlona. Niewielu ludzi się komfortowo czuje dotykając tej skały, sprawdzając jaka ona jest, że można się przerazić stojąc pod. No i też na pewno nie każdego stać na to, żeby no, jakoś się nie ugiąć przed tym procesem, że on jest taki długotrwały i żmudny. Nie? Że to jak na skały pewnie wiatr i woda oddziałuje, no to tak na nas różne emocje, na tą bliskość. Nie? Ktoś się zdenerwuje, ktoś wybuchnie, a drugi jakoś nie przekreśli go i nie zniszczy go w sobie. No i tak się pojawia jakieś utwardzenie, czy jakiś nowy kształt tego, nie?
Ja tego nie nagrałem, tego nie paliłem. No od rana.
O, od rania.
Nie przejadłeś.
Co, nie dałem ci?
Dostałeś.
Pokażę. Tutaj jakiś bogniarz do ptaków. Tutaj, tej szczelinie, bo mała ptaki. Wróble. Może kozy jadł. Mam takiego majka, to jest bardzo łowny.
Ta skała jest...
domem niektórych zwierząt.
I pełne życia.
W tej szczelinie tutaj kot urodził.
Koniec przerwy, gdzie panowie idą?
Na terapię. No, będziemy grać w karty. Malować, rysować.
Co? Nie idę grać.
No, Olek to jest osoba, którą najczęściej malowałem. To też był jakiś sposób też przeżywania tego no, ogromu wydarzeń, emocji, które były między nami. Olka podrzucono pod nasz dom, zostawiono go na schodach. Później się okazało, że był po wylewie i jedną stronę miał przez jakiś czas sparaliżowany i te paraliże takie jednostronne wracały co jakiś czas. Też miał ogromne problemy z mówieniem, właściwie jak to się śmialiśmy tutaj, tylko przeklinał płynnie. No i nim jak gdyby totalnie trzeba było się zajmować, no bo też to był człowiek, który się zanieczyszczał, czyli zmieniać mu pampersy, czy zmieniać mu ubranie, bo on nie pozwolił sobie, rwał na takie drobne kawałeczki pampersy, jeżeli mu je próbowałem założyć.
a wypróżniał się po prostu pod siebie i także zanieczyszczając wszystko naokoło, nieraz po kilka razy dziennie trzeba było go przebierać i myć. I ja jakoś tak naturalnie zostałem w cudzysłowie oddelegowany do tego zadania, bo polubiłem tego pana z kompletnie niezrozumiałych dla mnie powodów. Mi się wydaje, że to można tą bliskość też postrzegać jako coś darowanego. Nie pozwolił zbliżyć się nikomu innemu. Jak wyjeżdżałem z domu, to też było bardzo trudne też dla moich współbraci, nie mówiąc o innych mieszkańcach, bo pan był też i agresywny, tak słownie, ale i też nie tylko słownie. Krzywdy raczej nikomu nie mógłby zrobić ze względu na swój stan zdrowia, ale był takim bardzo porywczym człowiekiem. To pamiętam taką sytuację, jak dzieci przyszły do przytuliska na jasełka, on z taką dumą stanął pod swoim portretem i te dzieci go oczywiście poznały. I wtedy on jakoś tam popłakując, nie umiał inaczej wyrazić, tylko takim bełkotem, dumę z tego, że on ma portret i ten portret jest tak dobry, że te dzieci wszystkie jak gdyby mu zaczęły tam gratulować, nie? I że jakoś z takim aż niedowierzaniem i zachwytem one się wyrażały, że ale pan jest podobny. To było dla bardzo wzruszające też dla niego takie poruszające doświadczenie, w którym ja pierwszy raz chyba zobaczyłem, że ta sztuka rzeczywiście to jest coś, to jest jakieś wydarzenie pomiędzy ludźmi, że to jest być może największy sukces artystyczny, jaki odniosłem.
Pan czegoś potrzebuje w życiu?
Wolności.
A co znaczy dla pana wolność?
Tam, gdzie mieszkałem, w Jaroszowcu, z bratem.
Chciałby pan tam być?
Tak. Tu 7 lat już jestem ponad. A denerwuję się niekiedy. Taki jeden mnie tu denerwuje też. Darłem się.
To takie trudniejsze momenty, a takie dobre też się zdarzają? Tutaj?
Ja pomagam, zamiatam na te. Teraz na telefon muszę zarobić.
Tymi punktami?
No, przed tym na zakupy byłem. Czapkę sobie kupiłem. Tam co tu mam. Dresy Nike i czapkę Nike mam.
To pan dużo tych punktów musi zbierać chyba.
No dużo miałem. Bo się czuję, abym był zamknięty. Przed tym, że był na wolności, siedziałem w więzieniu, to bym wychodził, a tu to jestem zamknięty. Mnie tak zamykali.
A dlaczego pana zamykali?
Ja nie wiem. Kradzież telefonu, którego nie ukradłem, później coś tam jeszcze. Płytki jakie zginęły. Takie ciekowe.
I pan nie był winny?
Nie byłem. Za telefon nie byłem, za tamtą byłem. Po pół roku i rok się zbierało. 3 lata, 59 dni.
A kiedy się pan cieszy?
Jak Danusia jest. Taka na kuchni tu jest Danusia. Pomagam jej. Z Danusia mi mamę zastępuje. Mojej mamy nie miałem. 2 lata mojej mamy z mamą zmarła.
Pochodzę z Dębicy, takie miasteczko między Tarnowem a Rzeszowem. Mam 3 rodzeństwa, 2 siostry i brata. Mój ojciec już nie żyje. Ojciec zawsze z takim dużym szacunkiem, ale też taką życzliwością czy czułością wypowiadał się o ludziach ubogich, czy jak się ich mijało na ulicy, czy na osiedlu, bo ja mieszkałem w bloku. Zawsze jakaś grupa takich osiedlowych pijaczków była. Nie tylko, że nie słyszałem nigdy jakiejś pogardy w stosunku co do tych ludzi, ale wręcz przeciwnie, drobną pomoc im świadczył, że to na pewno nie byli to dla niego ludzie obojętni. A drugie doświadczenie, które przychodzi mi do głowy, być może nawet pierwotniejsze, dlatego no to jest taka postawa mamy w stosunku co do naszych potrzeb. Można było w nieskrępowany sposób mówić na przykład na co się ma ochotę, jeżeli coś się chciało zjeść, bo wiedziało się, że to jest taka osoba, która bardzo jest czuła na to, żeby dogodzić czy jakoś zatroszczyć się, karmiąc przede wszystkim w domu u nas. To też są dziesiątki, setki, tysiące takich wydarzeń, w których jako dziecko się doświadcza tego, że można mieć jakieś, nie wiem, czasem kaprysy, a czasem ochoty i że to jest jakoś słuchane i jest wyjście naprzeciw temu. Bo jak można iść i próbować zaspokoić potrzeby kogoś, gdy samemu się tego nie doświadczyło? Tata był elektrykiem, natomiast mama, odkąd ja pamiętam, to już zajmowała się domem. Dla nich zawsze to było takie trudne do zrozumienia, ta moja fascynacja sztuką. W domu mieliśmy jakieś albumy i ja lubiłem je oglądać, że to jest takie doświadczenie właśnie wejściem w jakąś inną przestrzeń całkowicie, że przestrzeń tych obrazów była czymś takim magicznym. Wolałem oglądać albumy niż się uczyć. A rodzice nie przeszkadzali, wręcz przeciwnie. No, 5 lat uczestniczyłem w zajęciach, 2 razy w tygodniu prywatne lekcje rysunku, malarstwa.
Cześć Tomek, idziemy do ciebie właśnie.
Dzień dobry.
Trąbka jest do niczego. Popsułaś.
Co to masz?
Mieszkańcy, których spotykam na tarasie, komunikują się w zupełnie inny sposób. Spotykam się z nimi na ich zasadach. Tutaj szorstkość skał ukrywa się za ścianą zieleni.
O, i Tomek nie mówi. Ale o, aż się speszył się, Tomek. Zawstydził się pani. Jak się przyjdzie, to oni tak nawołują właśnie do kontaktu. A niektórzy są w swoim świecie. Pan Włodek mieszka tutaj już jakieś 20-30 lat. A Tomek mieszka krócej, jakiś rok, o. Ale jak się złapie kontakt wzrokowy, to od razu się odzywa, o. I oni tak zapraszają do kontaktu, nie? Że on liczy, że on wie, że ja na niego patrzę teraz i coś mi pokaże. O, robi coś, żebym ja nie przestawał patrzeć na niego. O, coś opowiada. Robi i sprawdza, czy patrzy, czy nie. Jakby nie patrzył, to przestanie robić te rzeczy. O, stuka. A Stasiu był całkiem do rzeczy gość. Jeszcze spojrzenie ma ten. O, rozumie, co się gada. On jest żartowniś, tylko że ciało już słabnie, nie? Nie można się poruszać ani mówić, nie? Stasiu też nie widzi, to może go też tak przykro mu być. On był normalnie funkcjonującym człowiekiem, takim nawet o takim temperamencie kierowniczym, że tak powiem, że taki bardzo apodyktyczny był, wymuszał taki dziarski. No i to ciało zaczęło zawodzić w pewnym momencie, nie? I jakoś powoli też jego mięśnie słabną. Chyba pan słyszy albo czuje, że o nim mówimy. Ja mam takie przeświadczenie, że wtedy zostaje najważniejsze. No, zostaje taki kontakt właśnie dostrzeżenia w tym, o czym przed chwilą powiedziałem, czyli w całej tej historii, nie? Że to jest jakaś strata na przykład. Ludzie z reguły się bronią przed tego rodzaju kontaktem, bo on jest trudny. No. Kto ma taki komfort, żeby móc przeżyć stratę w obliczu kogoś? Co, Stasiu?
Nic.
Czekamy na obiad, nie? O.
Dzień dobry.
Widziałeś taką panią? O, śmiejemy się. O, później smutno. Smutno, nie? Bo nie można zagadać nic za dużo, nie? Ciężko mówić. No, ale jesteśmy. Józefek z kolei chodzi na schizofrenię, także z nim jest kontakt taki na jego zasadach. Józef! Lubisz mnie?
Ja lubię.
Lubisz? A czemu?
No nie ma dżemu.
Bo nie ma dżemu. A, no to fajnie. Rzadko się dochodzi do spotkania takiego prawdziwego, nie? Że ludzie mają coś, co ma dla nich ciężar przeżyciowy, emocjonalno, taki ludzki. Nawet trudno to to nazwać, bo emocje to jest tylko fragment tego, co my przeżywamy, ale... Natomiast większość tego, w czym człowiek jest na co dzień, to są opatuliny takie tylko, jakieś śmieć, myślę, taki przeżyciowy. Prowokują nasi mieszkańcy do zatrzymania się, no bo nie da rady z nimi w ten sposób. Żeby porozmawiać z Józefem, to ja musiałem ciężkie godziny wysiedzieć. A i tak ta rozmowa nie wygląda tak, że się wymieniamy jakimiś treściami. Ale przeżyciami chyba tak. A pokazałbyś pani, gdzie widzisz namalowane? Sztuka w moim życiu była pierwszą taką przestrzenią, przez którą można było przejść do tego czegoś więcej. Brat Alberta, świętego brata Alberta odkryłem w taki dosyć nietypowy sposób, bo on jest znany dosyć w Polsce jako ten człowiek, który pomagał ubogim. Natomiast tak się zeszło w moim życiu, że jak ten Pan Bóg nabierał już wartości, w tym momencie ja tak na własną rękę studiowałem sobie ten okres malarstwa, w którym żył i tworzył również Adam Chmielowski, jeszcze wtedy nie brat Albert, także byłem taką osobą, która poznała świętego brata Alberta przez jego obrazy. Nie podobały mi się za bardzo, ale że był jednym z ludzi, którzy studiowali w Monachium, a to była absolutnie ekstra klasa malarstwa tamtego okresu, jeżeli chodzi o Polskę, no to i jego jakoś przyswajałem. Natomiast później się dowiedziałem, co zrobił, że on to środowisko i tą swoją twórczość porzucił i wybrał coś takiego, co jest absolutnie jakimś nieoczywistym wyborem, i to ten zwrot w jego życiu mnie zafascynował. Jakoś jeszcze bardziej pogłębił tą taką ekscytację, no, jakiego on Boga widział, no, że był w stanie zrezygnować z przyjaźni z malarzami i z takiej przygody, jaką jest taka całościowa poświęcenie się twórczości malarskiej, które dla mnie też było bardzo atrakcyjne w tamtym okresie. No to pojawiło się takie naturalne pragnienie, żeby też go naśladować w jakiś sposób, czyli wstąpić do tego zakonu, który on założył. I być może to na początku też mi przyświecały takie dosyć naiwne założenia jakiegoś rodzaju powtórzenia tej historii. Czyli też przez pierwsze prawie 2 lata w zakonie nie malowałem. Wtedy to był taki dobry też czas odkrywania ubogich, których do tej pory znałem tylko zmijania na ulicy jakichś absolutnie obcych ludzi, a tu przyszła decyzja o zamieszkaniu wraz z nimi. Natomiast w miarę jak to życie duchowe moje się też odbierało, to zobaczyłem takiego Boga, który jest trochę za hojny, za bogaty, za obfity, żeby ludzie musieli powtarzać historię wielkich świętych, że moje przeżycia są warte tego, żeby być jakoś samoistne.
Wracamy z bratem Albertem z Ojcowa. W jego oczach widzę zmęczenie, a może coś na kształt zdenerwowania. Ono też udziela się mnie. Czuję, że porwałam się na opowiedzenie o czymś niewypowiadalnym. Szukam klucza, by to przekazać, ale... Czy nie ślizgam się po powierzchni?
To jest ten reportaż. Nie wiedziałem, że to aż taka będzie ingerencja jednak w życie. Nie? Widzę, że malowanie portretu to jest malowanie obrazu. I jakimś złudzeniem jest, że ta osoba portretowana może sobie domagać się, żeby to był przede wszystkim jej portret. Bo to jest przede wszystkim obraz. To rodzi napięcia. Także... I chyba trudno było przeżyć coś w rodzaju żałoby po Olku, bo zaraz pojawiają się inni ludzie. Było takie przypadkowe wyjście do urzędu z Olkiem, gdzie na przystanku było bardzo dużo studentów, jak już wracaliśmy. I on w pewnym momencie się rozpłakał, widząc tych wszystkich młodych ludzi i tak w swoim takim stylu wybełkotał mi, że oni wszyscy myślą, że ty jesteś moim synem. Tam była taka ogromna duma widoczna w jego przeżyciach, nie? Że zrozumiałem, że nasze zbliżanie się takie na co dzień no, to jest dla niego też bardzo ważne, nie tylko dla mnie. Kilka dni przed śmiercią on był na intensywnej terapii, tam był zaintubowany, a ja przed miesiącem zasugerowałem mu, trochę go podpuszczając, żeby zapuścił wąsy, bo ja go goliłem i powiedziałem, że może zostawimy. Dla mnie to była taka zabawna sytuacja, natomiast on na to się zgodził i później nosił te wąsy. I te wąsy to było coś takiego naszego. Jemu te wąsy w szpitalu ogolili. I jak ja do niego przyszedłem w momencie, gdy on był bliski już śmierci, a nie mógł mówić, bo był zaintubowany, miał rurę wsadzoną w buzię, ale tylko mi tak pokazał takim bezradnym, smutnym, trochę wnerwionym takim spojrzeniem, że mu ogolili te wąsy. Ja wtedy też pomyślałem, że to jest jakaś kwintesencja tej bliskości, nie? Że ta bliskość złożona z przeżywanej wspólnie codzienności jest więcej warta niż to tak na co dzień można zobaczyć. Ja jeszcze po jego śmierci właśnie namalowałem mu tam szereg jakiś, nawet nie nazwałbym tego portretami, to już były takie portrety lekko przetworzone, mniej realistyczne. Olek nie żyje już kilkanaście lat, a chyba nie ma dnia, w którym bym się jakoś nie modlił też za niego.